Słuchajcie, to zdjęcie miało przedstawiać piękną rodzinę. Tak naprawdę nie ma znaczenia, jak oni się nazywają, jak mają na imię. Po prostu jest ojciec, jest matka, są dzieci, chłopiec, dziewczynka i około rok temu narodzona druga dziewczynka. Gdybyście widzieli zdjęcie ich z sesji, właśnie, sesji, która została zaaranżowana z okazji pierwszych urodzin tej dziewczynki po prawej stronie, to widzicie, że są bardzo szczęśliwi. I być może, kiedy patrzysz na to zdjęcie, myślisz sobie, dzięki chłopaki, myślisz sobie, co może być sekretem ich szczęścia? Albo fajnie, gdyby moja rodzina taka była szczęśliwa, jak oni wyglądają być szczęśliwymi. I rzeczywiście, jak patrzymy na to zdjęcie, to miło jest popatrzeć, widząc te uśmiechy. Jednakże pozwólcie, że opowiem wam trochę więcej o tych ludziach i może troszkę o ich historii. A tuż przed zrobieniem tego zdjęcia, kiedy wybierali się do parku na tą sesję z okazji pierwszych urodzin tej dziewczynki, w ich domu powstało małe zamieszanie. Oczywiście śpieszyli się, trzeba było zebrać dzieci, trzeba było samemu się zebrać i to był taki stresujący moment dla małżonków, że zaczęli się troszkę sprzeczać. Ta sprzeczka przerodziła się w dużą dosyć kłótnię i na jaw zaczęły wychodzić stare tematy nierozwiązane, mianowicie dotyczące wychowania ich dzieci. A ojciec uważa, że powinni dawać więcej swobody w wychowaniu dzieci, więcej wolności. Mama uważa, że powinna być dyscyplina stanowcza w ich domu. I nie jest to już pierwsza dyskusja na ten temat i są ku temu powody. Otóż ci państwo dłuższego czasu nie mogli mieć własnych dzieci i ten czas był bardzo nieciekawy w ich życiu, ponieważ zawsze chcieli tworzyć szczęśliwą rodzinę, tym bardziej, że sami pochodzili z domów, gdzie nie zaznali prawdziwego ciepła rodzinnego. Pochodzili z domów, gdzie panowała przemoc i alkohol. I kiedy się poznali i zdecydowali się założyć własną rodzinę, podjęli decyzję. Nigdy nie będziemy tak jak nasi rodzice. Nie chcieli powielać żadnych schematów i było tak na początku, aż do momentu, kiedy okazało się, że nie mogą mieć potomstwa. Zaczęli obwiniać siebie nawzajem. On coraz częściej uciekał się do alkoholu. Ona wsparcia szukała i pocieszenia u znajomych. Bardzo szybko ich relacje zaczęły się psuć. A ich małżeństwo bardzo szybko zaczęło przypominać relacje ich rodziców, czyli coś, czego tak naprawdę nie chcieli. Aż w końcu ktoś podsunął im pomysł, aby zaadoptowali dzieci. A po wielu rozmowach i obietnicach na poprawę, że będą się starać, spróbowali, zaadoptowali dwójkę, chłopca i dziewczynkę. Więc widzicie na zdjęciu chłopca i dziewczynkę. I wkładali bardzo dużo wysiłku, żeby poprawić swoje relacje i dać swoim dzieciom ciepły dom. Nie było im łatwo, aż w pewnym momencie ona oznajmiła, że jest w ciąży. I tak właśnie rok temu przyszło na świat ich własne dziecko. Dziewczynka, która w trakcie tej sesji miała roczek. Dzisiaj pracują sami nad sobą i nad wychowaniem swojej trójki dzieci. I kiedy znasz kontekst tej rodziny, myślisz sobie, że być może tacy wcale szczęśliwi oni już nie są. I być może sobie myślisz, no tak, z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Wszyscy są uśmiechnięci, bo rzeczywiście ta fotografia rzeczywiście prezentuje się zachęcająco i ładnie. Ale już wiemy, że za każdą z tych osób stoi historia, jest przeszłość. Jest pewien bagaż, który niosą przez życie razem. Razem doświadczają radości, razem doświadczają cierpienia, różnego rodzaju zmagań, łez, sukcesów. Mimo wszystko są razem, kochają się, są rodziną. Kiedy mówię o tym wszystkim, czego doświadczyli w życiu ci ludzie, przychodzi mi na myśl inna rodzina, historia której opisana jest w Piśmie Świętym w Starym Testamencie. I poznamy dzisiaj po części zmagania i dzieje tej rodziny, rodziny Jakuba, a Józefa w zasadzie. Gdybyśmy mieli opisać tą rodzinę, powiedzielibyśmy, że słowa, jakie opisują tę rodzinę, to cierpienie, radość, łzy, sukces, zazdrość, spisek, tęsknota, aż niewiarygodne, że takie słowa mogą opisywać rodzinę. Otwórzmy Biblię, aby przeczytać troszkę więcej o tej rodzinie. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 37 rozdział. I przeczytamy pierwszych 11 wersetów. Pierwsza Mojżeszowa, 37, 1-11. A Jakub mieszkał w ziemi, gdzie ojciec jego był gościem, w ziemi kananejskiej. A oto dzieje rodu Jakuba. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał trzodę z braćmi swymi, synami Bilchy i synami Zylpy, żony ojca swego, i donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość, sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci, nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go swoim braciom. Oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. I powiedział im: Słuchajcie proszę tego snu, który mi się śnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu, wtem snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Rzekli do niego bracia: czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? I jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego. Potem miał jeszcze inny sen i powiedział go braciom swoim. Powiedział: miałam znowu sen. Oto słońce, księżyc i 11 gwiazd kłaniało mi się. A gdy to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego: cóż to za sen, który ci się śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić się do ziemi? Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci. Historia Józefa jest chyba jedną z najbardziej znanych opowieści biblijnych. Jest to opowieść o bohaterze, który pokonuje w swoim życiu różnego rodzaju przeciwności losu, czy to w dzieciństwie, czy w młodych latach, aby w końcu zostać wielkim człowiekiem, Bożym człowiekiem, którego Bóg używał do wielkich celów. I ta historia posiada wszystkie elementy takiej historii trzymającej w napięciu. Konflikt rodzinny, zawiść, próby zabójstwa, pokusy natury seksualnej, a nawet boską interwencję. Jeśli tylko w takich kategoriach podejdziemy do tej historii, że to jest fajna opowieść, to miniemy się z sensem, który jest prezentowany, pewną prawdą, która jest prezentowana nam przez tą historię. Ponieważ opowieść o Józefie jest częścią większej historii, większego Bożego planu, historii i planu, który opowiada o tym, jakie jest podejście Boga do ludzkości, a specyficznie mówiąc, jak Bóg patrzy na ciebie i na mnie w tym miejscu, gdzie znajdujesz się w swoim życiu. Poznajmy zatem tę rodzinę. Gdyby robiono zdjęcia w tamtych czasach, to być może wyglądałoby ono w ten sposób. I mimo tego, że nawet ten obrazek jest ładny i się ładnie prezentuje, to w pewnym sensie ta rodzina jest patologiczna. I nie chodzi o to, aby osądzać ich i krytykować, ale o to, aby pokazać, jak bardzo grzech jest w stanie zepsuć relacje międzyludzkie. I z drugiej strony możemy zobaczyć, jak Bóg ma moc wykorzystać nawet najbardziej dysfunkcyjną rodzinę do swoich świętych celów. Józef przyszedł na świat w złożonej sytuacji rodzinnej. Dlaczego? Ponieważ tę rodzinę tworzył jeden ojciec, Jakub, i cztery matki. Dwie żony i dwie konkubiny. 11 synów, jedna córka i po Józefie urodził się jeszcze jeden chłopiec, Beniamin, można powiedzieć rodzina wielodzietna. Dzisiaj taka rodzina by dosyć dobrze funkcjonowała w społeczeństwie polskim. Obie żony Jakuba, prawdziwe żony, Lea i Rachela, konkurowały ze sobą. Ale Jakub bardziej kochał Rachelę i to dla niej poświęcił swoje całe życie i pracował przez wiele lat u jej ojca, aby w końcu ją pojąć za żonę. Nic więc dziwnego, że kiedy Rachela urodziła mu Józefa, Jakub kochał go najbardziej ze wszystkich swoich dzieci. Dzisiaj nazywamy to faworyzowaniem. Faworyzowanie. Nie jest to dobre w rodzinie. Po odpracowaniu swojego teścia Jakub mógł wziąć Rachelę i całą swoją rodzinę i wyruszyć w strony rodzinne, w strony swoich ojców. Ale i ta podróż nie odbyła się bez tragedii. Kiedy podróżowali, do pierwszego smutnego wydarzenia doszło, kiedy dotarli do miasta Sychem. I posłuchajcie, co tam się wydarzyło. Czytamy o tym relację w 34 rozdziale pierwszej Mojżeszowej. A Dina, córka Lei, którą urodziła Jakubowi, wyszła, aby rozejrzeć się między dziewczętami kraju. Gdy ją ujrzał Sychem, syn Hamora, porwał ją, spał z nią i zgwałcił ją. Nie ma chyba większej tragedii dla ojca, kiedy jego jedyna dziewczynka, kochana, jest w taki sposób potraktowana przez innych mężczyzn. Kiedy ojciec dowiaduje się o takim czymś, otwiera się scyzoryk w jego rękach i sam chce wyrządzić sprawiedliwość. Kiedy bracia się o tym dowiadują, co się wydarzyło z ich siostrą, oni właśnie w ten sposób postępują. Idą do miasta i urządzają tam dosłownie rzeź, jako zemstę za to, co zrobili ich siostrze. Co robi Jakub? Wygląda na to, że za bardzo się tym nie przejął. Bardziej zmartwił się faktem, że stracił reputację w oczach mieszkańców tej ziemi ze względu na to, co uczynili jego synowie. Nie jest to naturalna reakcja ojca. Druga tragedia, jaka dotknęła tę rodzinę, dotyczyła Racheli, właśnie tej ukochanej żony Jakuba, matki Józefa. Przy porodzie Beniamina najmłodszego, ich syna Rachela zmarła i był to bolesny dzień dla Jakuba. I być może właśnie w tym momencie przelał swoją miłość na Józefa. To jego najbardziej pokochał. Ale to nie koniec tragedii w tej rodzinie. A bardzo barwna jest ta rodzina. Ruben, jeden z jego synów, w pewnym momencie przespał się z Bilchą, która była jedną z konkubin Jakuba i matką jego dwóch braci. Jakub, bierny ojciec, bo tak o nim możemy powiedzieć, kiedy dowiedział się, co zrobił jego syn, co zrobił? Nic nie zrobił. Kiedy jego córka została zgwałcona, nic z tym nie zrobił. I teraz, kiedy jego syn spał z matką jego dzieci, on również nic z tym nie zrobił. Zupełnie nic. Tak pokrótce wygląda rodzina, w której przyszedł na świat nasz bohater, Józef. Jak mogliśmy zobaczyć, rodzinie Jakuba było daleko do doskonałości. Dlatego już na początku tej historii, kiedy czytamy te pierwsze wersety i słyszymy cały ten kontekst, całą tą historię tej rodziny, możemy nauczyć się, że Bóg może mimo wszystko posługiwać się niedoskonałymi ludźmi. Tak naprawdę on ma do czynienia z ludźmi, którzy są grzeszni i zepsuci, bardzo zepsuci. A mimo wszystko używa ich i działa przez nich. To znaczy, że on może użyć kogoś takiego jak ty i ja, którzy również jesteśmy grzeszni i którzy również niejednokrotnie chcemy postępować po swojemu. Zatem jeśli kiedykolwiek myślisz o sobie, że jesteś beznadziejny, albo jeśli kiedykolwiek myślisz sobie, że to, co zrobiłeś w swoim życiu i twoja przeszłość przekreśla ciebie, żeby cokolwiek mieć wspólnego z Bogiem i z Jego służbą, pamiętaj, że Bóg może pozbierać skruszone kawałki twojego życia i ułożyć z nich wspaniałe życie. Nowe życie, które będzie radością i błogosławieństwem dla innych ludzi. Pamiętajmy, że Józef był najukochańszym synem Jakuba. Kochał go najbardziej ze swoich synów, ale nie tylko go kochał, również okazywał to na oczach całej rodziny. No więc pozostali synowie Jakuba nie byli głupi, mimo tego, że na co dzień zajmowali się niezbyt inteligentnym zadaniem, ponieważ pasali owce i można o nich mówić, co tylko chcecie, że byli nieokrzesani, lubieżni, fałszywi, zawistni, ale na pewno nie byli głupi. I to, że ich ojciec faworyzuje jednego z synów, bardzo szybko zauważyli. Jego matka była ukochaną żoną, a Józef jest ukochanym synem, zatem to była tylko kwestia czasu, kiedy ich zawiść przerodzi się w agresję. Można się było tego spodziewać. I długo nie trzeba było czekać. Jakub nie ukrywał, że faworyzuje jednego z synów i pewnego dnia postanowił sprawić mu piękny, kolorowy płaszcz. I z pewnością w tym nowym ubraniu Józef wyróżniał się z tłumu, ponieważ był to płaszcz, jak czytamy, z długimi rękawami i płaszcz długi do kostek. I takie ubrania w tamtych czasach były noszone przez książęta bądź przez królów. W każdym razie takie ubrania były noszone przez ludzi, którzy nie musieli pracować. Osoby, które musiały pracować ciężko, musieli ciężko zarabiać na swój chleb, takie osoby zakładały krótkie tuniki, pasąc owce, niejednokrotnie musieli przechadzać się przez strumienie rzek, wdrapywać się na skały, nosić na swoich ramionach do domu zgubione owce, walczyć z rabusiami, z dzikimi zwierzętami. Do tego rodzaju prac najlepsza była krótka tunika, niedługi płaszcz. Zatem kiedy Jakub podarował ten dostojny płaszcz, oznajmił tym samym, że Józef jest zwolniony z pracy. To tak jakby powiedział, nie musisz pracować jak twoi bracia. Ty jesteś szczególny. Zazdrość braci przeradzała się w nienawiść. Ale podgrzejmy jeszcze i tak już tą gorącą atmosferę. Józef był typem, może dlatego, że nie pracował, typem marzyciela. Zazwyczaj jak ktoś nie pracuje, to ma dużo czasu, żeby sobie pospać i marzyć. I nie wiadomo z jakich okazji podzielił się swoimi snami z braćmi. I kiedy skończył odpowiadać, możemy sobie tylko wyobrazić, że przez umysł jego braci przemknęła się tylko jedna myśl. Józek, nie darujemy ci tego. Ale i to nie był jedyny sen. Miał jeszcze inny sen. Józef opowiedział o nim w obecności swojego ojca. I tym razem Jakub został poruszony, więc waga, postanowił zabrać głos. Bierny ojciec postanowił coś powiedzieć, przemówić. I powiedział mniej więcej coś takiego. Poczekaj chwilę, synu. Czegoś tutaj nie rozumiem w twoim śnie. Czy chcesz nam powiedzieć, że ja, czyli słońce, twoja matka, czyli księżyc, 11 braci, czyli te gwiazdy, będziemy się tobie kłaniać? Wiesz, Józefie, zaczynam się o ciebie martwić. Koniec reakcji Jakuba. Zero rozmowy w gronie rodziny, nic. Ojciec przemówił. Po raz kolejny zachowuje się biernie i mimo tego, iż doskonale zrozumiał ten sen, czytamy, że zachował go w swojej pamięci, z pewnością nie zauważył tej nienawiści, która była podsycana i podgrzewana wśród jego reszty synów. I mimo to nic z tym nie zrobił. To tak jakby powiedział, no co ja mogę zrobić? Tak to już jest w naszej rodzinie, tak zawsze było, tak pewnie będzie. Przyznacie, że bardzo ciekawa rodzina. Pozwólcie, że dzisiaj już na koniec przedstawię wam jeszcze jedną rodzinę. Taram. Tą rodzinę powinniście znać. Znacie tą rodzinę, prawda? Sami jesteście częścią tej rodziny. To wy tworzycie tą rodzinę. Dzisiaj wielokrotnie w naszym nabożeństwie przejawiało się, że jesteśmy rodziną i kiedy dzisiaj staliśmy tak z przodu wspólnie się modląc, to naprawdę doświadczam tej takiej bliskości, tak jak jest w rodzinie. Jest to duża rodzina, wiele sióstr, wielu braci, jeden ojciec, Pan Bóg. Czasami trudno jest być częścią tak dużej rodziny, ponieważ tworzą ją ludzie z różnym bagażem przeszłości, różnym charakterem, ludzie o różnym wykształceniu, w różnym wieku. Różnice są widoczne gołym okiem. Być może, kiedy patrzysz na takie zdjęcie i na naszą rzeczywistość, myślisz sobie, no tak, ale z rodziną to i zawsze najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Bo my przecież wspólnie doświadczamy radości, smutków, wspólnie doświadczamy łez, porażek, sukcesów. W końcu jesteśmy rodziną. Czasami możemy się nie zgadzać, mieć różne opinie, boczyć się na siebie, ale to nie zmienia faktu, że jesteśmy rodziną i mamy kochać siebie nawzajem. Bóg sprawia, że ta wielka różnorodność staje się jednością. To Bóg to sprawia. Bóg sprawia, że grzeszny ja i grzeszny ty możemy być używani przez Boga ku Jego chwale. Bóg ma moc jednoczyć, Bóg ma moc scalać to, co jest różne. To jest cała tajemnica Bożej rodziny. Dlatego tak wielu ludzi dzisiaj jest pod wrażeniem Kościoła, ponieważ Kościół to ludzie, to Boże dzieło, to jedna wielka rodzina. Czego możemy nauczyć się z dzisiejszej historii? Po pierwsze, nie ma bardziej subtelnego wroga jak bierność. Jakub w wielu sytuacjach okazał się bierną osobą, nie reagował. Jeśli rodzice nie reagują na złe zachowanie swoich dzieci, w końcu spotkają się ze złością, a nawet agresją ze strony swoich dzieci. Bierność w rodzinie nie może mieć miejsca. Nie może mieć miejsca w kościele. Brak reakcji na złe zachowanie prowadzi do wykształcenia, zrozumienia, że Boże Słowo nie jest autorytetem i każdy może robić tylko na co ma ochotę. Prowadzi to tak naprawdę do zaniedbywania siebie nawzajem. Jeśli dzisiaj chrześcijanie nie obudzą się i nie przejmą kontroli nad sytuacją w swoich rodzinach, w szkołach, w swoich sąsiedztwach, kto się tym zajmie? Po drugie, Bóg może wykorzystać twoje słabości i może wykorzystać ciebie do realizacji wzniosłych, wspaniałych celów. I Bóg nie przekreśla ciebie, Bóg nie przekreśla nikogo, nie odrzuca ciebie ze względu na twoją przeszłość, ze względu na to, jak nisko upadłeś w swoim życiu. Jeśli dzisiaj widzisz u siebie jakieś słabości, problemy albo grzech, lub w swojej rodzinie zborowej widzisz jakieś problemy i słabości, być może coś nie działa jak powinno, zachęcam cię, żebyś dzisiaj przyniósł to przez Boży tron, wierząc, że On może obrócić zaistniałą sytuację w dobrą, tak by odebrać na końcu sobie chwałę, ponieważ On może pozbierać skruszone kawałki życia każdego z nas, twoje i moje, i ułożyć z nich wspaniały organizm, jeden żywy organizm, który będzie radością i błogosławieństwem dla innych ludzi dookoła nas. Amen.